poniedziałek w Radiu Gdańsk.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy Nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Rozmowy Nocą, kłaniam się Państwu pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Aleksandra Dejewska, dietetyczka, terapeutka zaburzeń odżywiania, wiele lat chorowała na bulimię i napisała książkę Bulimia – moja historia choroby. No i od razu muszę Państwu powiedzieć, że nie jest to książka adresowana tylko do tych osób, które cierpią na zaburzenia odżywiania. To książka dla wszystkich, którzy z domu rodzinnego wyszli z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, którzy czują się niedokochani, z ogromnym poczuciem krzywdy i winy jednocześnie. Na początek zagramy może Karla Bruni, dawno jej nie było, a potem porozmawiam z Olą Dejewską.
Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are fiery, unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do
Bruni z tym swoim niezwykłym głosem, pełnym namiętności. A mój dzisiejszy gość, Aleksandra Dejewska, napisała książkę Bulimia – moja historia choroby. I książka ta nie opowiada tylko o osobach z zaburzeniami odżywiania. Pani Olu, to jest bardzo odważna książka, bardzo odważne wyznanie, ponieważ opowiada pani w pierwszej części książki o swoich bardzo prywatnych przeżyciach jako dziecka, jako nastolatki. To wymagało dużej odwagi, ale dzięki temu ta książka jest tak bardzo wiarygodna.
Tak, wymagało. Pewne fragmenty trudno się pisało, bo to było jakby otwieranie ran na nowo, ale z drugiej strony zawsze miałam na uwadze, że dla mnie najbardziej wartościowe książki to były takie, które nie tylko przekazywały suchą wiedzę, ale tak zwane case study, czyli też na konkretnym przypadku była omawiana jakaś technika bądź też jakaś teoria i wtedy byłam w stanie odnieść to do siebie. Z takim zamiarem pisałam też tą książkę, żeby ludzie mogli wyciągnąć z mojego doświadczenia jak najwięcej, no i spełnią obietnicę, którą kiedyś sobie powiedziałam, że to ja wykorzystam, tylko innymi słowy, chorobę, a nie ona mnie.
Tak też się stało, natomiast ta książka bardzo porusza, ponieważ los, dzieciństwo, okres dojrzewania nastolatki może być reprezentatywny dla wielu dziewczyn, dla wielu młodych ludzi, którzy czują się niedokochani, niedowartościowani, mają bardzo niską samoocenę. To jest taki klasyczny przykład na poczucie wyalienowania, odosobnienia, karania siebie, poczucia winy, poczucia krzywdy. Tam strasznie dużo jest emocji i myślę, że jest to bliskie wielu młodym ludziom.
Myślę, że tak, bo każdy z nas zaznał zaniedbania emocjonalnego, chociażby bo rodzice byli zapracowani albo byli nieobecni, w sensie niedostępni emocjonalnie, bo może i duchem, czy ciałem byli. Każdy z nas przecież też doświadczył przemocy, czy stosował przemoc, czy był. Natomiast natężenie tych doświadczeń może w jakimś stopniu, na pewno przyczynia się do rozwoju pewnych chorób, tak, czy pewnych stanów. I mam nadzieję, że ta książka trafi swoją tematyką do jak największego grona i przede wszystkim przekaże, że da się z tego wyjść, bo taki był też mój zamiar. I też nie chciałabym demonizować rodziców, ponieważ to nie oni ponoszą odpowiedzialność za chorobę dziecka i mam nadzieję, że to też w książce zostało umieszczone. Jasne, relacje z rodzicami są czynnikiem wpływającym. Natomiast nie jest to tylko decydujące, bo z tego samego domu, na przykład dwójka rodzeństwa, jedno będzie zmagało się z zaburzeniami odżywiania, drugie nie. Więc starałam się w miarę wyczerpujący sposób wyjaśnić, tak, na własnym przykładzie, jakie czynniki wpłynęły też na rozwój choroby u mnie.
Pięknie pani opisuje to, że warto wybaczyć, warto napisać na przykład list do rodziców, wyrzucając swoje emocje, wcale tego listu nie dając, że warto pozbyć się tego poczucia krzywdy, które w nas uderza i obwinianie niczego nie przenosi, a tak naprawdę ceduje odpowiedzialność za nasze życie na kogoś innego, w tym wypadku na rodziców.
Dokładnie i sprawia, że czujemy się bezbronni, pozranieni, czujemy się jak ofiara i nierzadko przyklejamy sobie w ten sposób etykietę i uważam, że zazdrość, czy gniew, zawiść, czy zadra w sercu szkodzi tylko nam, nikomu innemu, nie osobie, do której żywimy to uczucie. I też w książce są takie zadania, które mają na celu wyrzucenie tego z siebie, żeby wybaczyć, żeby też odpuścić sobie, bo to jest bardzo istotne, żeby się odczepić od siebie.
Ta książka, proszę Państwa, nie jest tylko dla osób, najczęściej młodych dziewcząt, które cierpią na bulimię. To jest książka dla tych wszystkich, którzy w dzieciństwie czuli się nieważni, niedokochani i to niedokochanie, złe myślenie o sobie niosą przez całe życie, nie tylko nastoletnie, ale 30, 40, 50-letnie ciągle są niewystarczające. Bulimia pani towarzyszyła, była konsekwencją tego wszystkiego, co się w pani życiu zdarzyło.
Jak i perfekcjonizmu, tak? Bo perfekcjonizm, nad tym myślę, że jeszcze nadal pracuję. Nad opuszczeniem gdzieś i odpuszczeniem w pewnych. I
co... Konieczność bycia perfekcyjną we wszystkim, co pani robi.
Tak, cały czas myślę, że w dalszym ciągu mam lekcję odpuszczania i uczenia się, że bycie wystarczająco dobrą jest w porządku i jest wystarczającą. Nie mówię, że zawsze mi to wychodzi, bo nie. Natomiast nad tym pracuję i myślę, że ta praca nad samą sobą będzie mi towarzyszyła do końca życia, bo umówmy się, relacja z każdą osobą, jeżeli ma być owocna i ma być prawidłowo zbudowana, no to nad nią pracujemy całe życie i uważam, że tak samo jest z relacją z samą sobą. Ja będę pracowała do końca życia i każdy z nas pracuje nad tą relacją do końca życia, no bo żyjemy ze sobą do końca życia.
W tej książce też pokazuje pani, że warto zrobić ten wysiłek pracy nad sobą, tego rozwoju, nie zatrzymania się w pewnym momencie na swoim nieszczęściu, na swojej niedoskonałości, skupieniu na swoich wadach, tylko warto wyjść z tej dyskomfortowej, ale paradoksalnie jednak strefy komfortu, mimo że niewygodne to jest, ale znane, i sprawić, starać się, i pani daje tutaj przykłady na to, co można zrobić, żeby iść w stronę szczęścia i jasności, a nie pozostać w tym ciemnym pokoju własnych niemożności, niedoskonałości i poczucia niskiej wartości.
Tak, ponieważ uważam, że życie mamy jedno. I pamiętam, jak chorowałam, zastanowiłam się nad jednym, jak będę 60 lat miała, jak dożyję z chorobą, to co sobie powiem? I pamiętam, że jedyne, co wtedy przyszło mi na myśl, to, że będę żałowała, że nic nie zrobiłam. I miałam wiele takich sytuacji w swoim życiu, że dlaczego ja, gdybym wiedziała, to bym zrobiła inaczej, albo gdybym miała tą wiedzę, co teraz, to na pewno bym postąpiła inaczej. I stwierdziłam, że hej, ale jestem właśnie w tym momencie, że mogę z tym coś innego zrobić. Że ode mnie zależy, co sobie powiem w wieku 60 lat. Czy będę żałowała tego, że popełniłam błędy, czy będę żałowała, że nie podjęłam w ogóle działań. I odkryłam, że jednak będę żałowała przede wszystkim tego, że nic nie zrobiłam. Właśnie tego, że mogłam zrobić wcześniej, że mogłam zareagować. Z drugiej strony, no, można żyć w dyskomforcie całe życie, a można popracować jakiś czas i można poprawić sobie w sposób znaczny jakość życia. I czemu nie?
Pani się to udało, pani to zrobiła. Natomiast proszę powiedzieć, jak to jest z wychodzeniem, z bulimi? Zresztą podobnie z anoreksją, czy to jest trochę tak jak z alkoholizmem, z każdym z nałogów, że gdzieś tam ta skłonność do destrukcji ciągle drzemie i trzeba być czujnym? Czy w tej chwili już pani się czuje zupełnie, powiedzmy to w cudzysłowie, wyleczona?
Ja raczej grubą krechę stawiam między uzależnieniem od alkoholu, narkomanii, nikotynizmu, ponieważ w mózgu z neurologicznego punktu widzenia to są zupełnie inne ośrodki. Przy zaburzeniach odżywiania jest to zaburzenie odczuwania głodu i sytości, więc tu już jest istotna różnica. Przepracowana choroba w pełni, oczywiście jeżeli ona nie jest wynikiem na przykład choroby afektywnej dwubiegunowej czy zaburzeń osobowości, jest wyleczalna w 100%. I ja na chwilę obecną uważam, że nie jestem niewymiotującą bulimiczką czy jedzącą anorektyczką. Uważam, że jestem osobą zdrową i mogę iść sobie na ciasto, mogę sobie jakieś świństwa zjeść. I jasne, jest to ze zdrowym rozsądkiem, no bo jeżeli jest tego za dużo, to hamuję się, ale nie wprowadzając restrykcje, tylko dbając o to, żeby jeść regularne, zdrowe posiłki. I zdarzy mi się i wypić trochę alkoholu, jak jestem na jakichś tam spotkaniach czy uroczystościach. I naprawdę nie ma problemu, tak? Zdarzy się, że gdzieś pominę posiłek, ale staram się nie przeciągać tego, no bo mimo wszystko organizm jest, ciało moje jest moją świątynią, tak? I jest tym, o co dbam i mam je do końca swojego życia, więc jeżeli o nie nie zadbam, no to nie będzie ze mną współpracowało, o czym przekonałam się przez te 10 lat.
Przez 10 lat choroby, przez 10 lat bycia z nią za pan brat na dobre i na złe, ale pani nie chciała być z nią, z bulimią na dobre i na złe. I sprawiła pani, że pani życie zmieniło się i pani postrzeganie własnego ciała też się zmieniło. Teraz, kiedy pani patrzy na siebie, jest ten poziom akceptacji wystarczający, jeśli chodzi o ciało?
Ja mam teraz neutralność. W sensie nie jest tak, że zachwycam się, Jezu, jestem boska. Nie nienawidzę się. Widzę całość. W sensie, że potrafię dostrzec, jasne, mam jakieś tam niedoskonałości, ale mam to gdzieś. I mam też fajne ciało, w sensie widzę też fajne jego elementy i to nie są tylko oczy czy tam włosy, jak kiedyś widziałam w chorobie, że okej, no to jeszcze powiedzmy te oczy mi się podobają.
Mogą być.
Mogą być, tak. Tylko widzę, że tak, moje ciało jest w porządku, że jest sprawne i na tym się skupiam. Ani ćwiczeniami, czy nie zażynam siebie. Potrafię odpuścić, jak odpuszczę sobie ćwiczenie, nic się nie dzieje. W mojej ocenie jest to taki zrównoważony sposób, tak, dbania o siebie. Chodzi o to, żeby zachować równowagę między tym, że czasem odpuszczę, a tym, że nadmiernie o to dbam czy kontroluję.
Co powinno zaniepokoić rodziców, dziewczyny, bo to najczęściej są młode dziewczyny, jeśli chodzi o odżywianie. Kiedy powinien zadzwonić w głowie opiekunów dzwoneczek albo zapalić się czerwone światło?
Myślę, że jak pojawiają się restrykcje już, czyli że zjem sobie ciasto, to teraz będę się głodziła. To już jest taki duży sygnał, że to nie jest prawidłowa relacja, bo uzdrowuję sobie, jeżeli zjem ciasto, okej, potem zjem posiłek, może nie mam takiego apetytu, ale zjem i to jest w porządku. A osoby zmagające się z zaburzeniami stosują restrykcje, czyli głodówki na przykład, zaczynają zażynać się ćwiczeniami, chcą spalić to, albo dążą do tego, by bilans kaloryczny wynosił zero, czyli tyle, ile zjadłam, tyle muszę przepalić, albo chcą jeść w okolicy 1000-1200 kalorii, albo i 600 kalorii, że znika duża ilość jedzenia. A na przykład masa ciała się nie ruszy, nie rośnie, tak? To oznacza, że może prowokować wymiot.
No i wymioty. Są właśnie wymioty, prawda?
Tak, w takiej sytuacji. Zapach wymiocin też w łazience, czy jeżeli pojawiają się rany na kłykciach, czyli od wkładania ręki w gardło i wtedy charatanie zębami skóry, pojawiają się takie charakterystyczne rany na dłoniach, kiedy skóra jest taka poszarzała, przesuszona. No bo jeżeli nie ma też odpowiedniej ilości tłuszczu w diecie i nie ma witamin, które rozpuszczają się w tłuszczach, to wtedy skóra jest bardziej przesuszona. Oczywiście to może być też przy tarczycy. Natomiast warto wtedy zwrócić na to uwagę, kiedy jest unikanie wspólnych posiłków i są częste wymówki, że już jadłam na mieście, nie jestem głodna, boli mnie brzuch. I okej, raz na jakiś czas, jak to się zdarzy, to nie jest nic alarmującego, ale jeżeli to się pojawia w kółko, albo dziecko zamyka się z posiłkiem w pokoju, no to już są sygnały, gdzie rodzic powinien, albo gdy w drastyczny sposób spada ta masa ciała i zaczyna dziecko na przykład nosić większe bluzy, szersze dresy, w ten sposób też najczęściej chowa się to ciało i wygląd. Więc to są takie, myślę, że no i duże zainteresowanie właśnie kalorycznością. Jeżeli dziecko zna kaloryczność każdego produktu, to też jest lampka ostrzegawcza. Ja wiem, że czasami rodzice cieszą się, że moje dziecko zaczęło zdrowo się odżywiać, zaczęło zwracać uwagę, ale kochani, na to wtedy zwróćcie uwagę, czy właśnie dziecko nie idzie w tą stronę, jak bardzo zdrowo się odżywia, bo jeżeli dziewczynka 12-13-letnia już jest bardzo świadoma, to jest naprawdę cienka granica do tego, by przeszła w stronę zaburzeń odżywiania.
Co przede wszystkim pani pomogło wyjść? To jest ciekawe, że to był proces, prawda? Wychodzenie w pani przypadku z bulimii.
Bardzo mi pomogła bezwarunkowa akceptacja i miłość mojej wspaniałej drugiej połówki, za co jestem niezmiernie wdzięczna.
Miała pani w ogóle ogromne szczęście, że tego małżona pani spotkała.
Tak, tak.
Bo tak go pani w książce nazywa, no i w życiu.
Tak, i muszę przyznać, że dzięki temu, że pokazał mi, że jestem wystarczająca, że bycie mną jest w porządku, to było dla mnie niesamowitym odkryciem, że wow, można mnie docenić bez nie wiem, robienia nie wiadomo czego. A ta bezpieczna relacja pomogła mi też zacząć budować bezpieczną relację z sobą i trochę przekształcić, bo dzięki niemu przedefiniowałam sobie słowo akceptacja i miłość, której z domu ja wyniosłam, że jest to warunkowe, tak? Kocham cię, ale. Klasyczne. Ale nie pozmywałaś, ale nie zrobiłaś coś tam.
Ale okruszki na blacie.
Ale okruszki na blacie, tak. I może jest to śmieszne z perspektywy czasu, ale jeżeli tych sytuacji jest ileś, to już przestaje być śmieszne, bo faktycznie jest przekonanie, że cokolwiek jej nie zrobię, ja i tak jestem niewystarczająca. Więc to było to. Pomogło mi też uświadomienie sobie tego, że to, co ja wiem, to, że nie wiem. W sensie, że to, że ja siebie tak postrzegam, nie oznacza, że to jest prawdą absolutną, czyli przełamanie tych przekonań na własny temat. I to było trudne, dojść do takiej postawy niewiedzy.
No bo przez tyle lat podlewała pani przekonanie, że jest pani beznadziejna, że jest pani niewystarczająca, że nie jest pani godna miłości, że nie jest pani godna szacunku. Wiele kobiet to ma, niestety. I wyjść z tego zaklętego kręgu tak negatywnych myśli, tak złego, tak krytycznego myślenia o sobie, to jest naprawdę duży wysiłek i proces. Pani się to udało.
Tak, myślę, że tu wykorzystam swój zasób konsekwencji i determinacji, który wykorzystywałam w chorobie do prowokowania wymiotów głodzenia się i restrykcji. No bo jak nie spojrzymy, tak śmieję się teraz, ale naprawdę, jak spojrzymy na zaburzenie odżywiania, wymaga to dużej konsekwencji i determinacji, by katować siebie, by... Ja nie mówię, że to jest pozytywne, natomiast jeżeli mamy taki zasób w tym obszarze, to znaczy, że możemy go wykorzystać w innym.
Taki zasób, czyli konsekwencje.
Tak, konsekwencje i determinacje, tak, żeby tutaj uściślić. I można to wykorzystać też w wychodzeniu z choroby. I stwierdziłam, że skoro jestem tak uparta w tym, aby tkwić w chorobie, no to chyba mogę to wykorzystać w innym kierunku. I to było niesamowite. Potem dowiedziałam się, że to jest element terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I bardzo mi to pomogło, bo pomogło mi w tym, aby pewne zachowania trochę przekonwertować, właśnie nauczyć się czegoś nowego. Nauczyłam się też nie porównywać do innych w sposób taki, że umniejszam swoją wartość, tylko aha, ona robi inaczej, ja robię tak, to co ona robi innego, jak mogę się tego nauczyć. Czyli zaczęłam uczyć się, a nie umniejszać swoją wartość, że ja tak nie umiem, tylko studiowałam otoczenie. Zadawałam 1000 pytań osobom, mówiąc, czy to jest dobra porcja, czy nie, ale to mi bardzo pomagało, chociażby...
Ale w jakim sensie, czy to jest dobra porcja, czy nie?
Jak jedliśmy coś, to zastanawiałam się, czy to jest za dużo, czy za mało i potrzebowałam takiego upewnienia, więc zanim zrozumiałam, że to ja tylko jestem osobą, która może znaleźć na to odpowiedź. Natomiast cierpliwość też właśnie, małżona, że z cierpliwością odpowiadał mi po raz 10 albo 1000 na to samo pytanie, pomogło mi też w tym, by się właśnie umocnić, by nie bać się próbować. Przede wszystkim też nauczyłam się, że popełnianie błędów i czy tam ponoszenie porażek nie determinuje mnie jako osoby, tylko jest naturalnym procesem uczenia się. I zmiana tej perspektywy też była bardzo istotna, bo ja wtedy nie bałam się podejmować nowych działań i zmieniać swoje życie, no bo wcześniej w podejściu moim zero-jedynkowym, czyli jak już popełnię porażkę, to już jestem totalnie beznadziejna, nagle okazało się, że okej, no to wtedy skoro to nie działa, to zrób coś innego, tak? Czyli znowu mamy podejście terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, co było niesamowite, bo przestałam bać się popełniać błędy i mówię, no z drugiej strony, no co może mnie już gorszego spotkać? No już chyba tak długo w tym siedzę, że no może być już tylko lepiej. I faktycznie...
Było lepiej.
Było lepiej. Jasne, nie było za każdym razem, że och, wprowadziłam zmiany i osiągałam sukces. Czasem wymagało to wytrwałości, iluś prób zmienienia, zmodyfikowania swojego zachowania, ale też czasu. No bo to nie było tak, że w pewnym momencie spadł na mnie snop światła z nieba i powiedział, och, Dajewska, od dzisiaj jesteś uzdrowiona i faktycznie byłam. I gdyby była taka tabletka, czy sposób, bym to rekomendowała. Zajmowało mi to trochę czasu, zanim pewne mechanizmy mi odpuściły, zanim zobaczyłam, że to, gdzie ja jestem, to nie jest wcale strefa komfortu, tylko dyskomfortu, zanim też nauczyłam się ufać ludziom na nowo, tak? Zanim nauczyłam się ufać sobie. To był proces, długi proces.
Teraz towarzyszy pani kobietom, młodym kobietom, dziewczynom w wychodzeniu z, no właśnie, z zaburzeń odżywiania, z nieakceptowania siebie, z niskiej samooceny i z przeświadczenia, że nic dobrego w życiu na nie nie czeka.
Tak, i korzystam bardzo ze swojego doświadczenia. Jak wiadomo, po mojej książce nie mam tematów tabu. Natomiast uważam, że no jeżeli ktoś może nauczyć się na moich błędach, to czemu nie? Niech im to służy. I być może odkryje, że też jest osobą, która doświadcza przemoc, bo to nie jest aż takie oczywiste i że można z tym coś zrobić.
I asertywności można się nauczyć i stawiania granic.
Tak. Przede wszystkim, że to też staram się cały czas mówić, gdzie, czy w książce, czy tam na Facebooku, czy gdziekolwiek, że to, czego się nauczyliśmy, to jedno, ale to my decydujemy, co bierzemy ze sobą w życie. I czy chcemy to doświadczenie kontynuować i je powielać, czy chcemy je zmienić.
I mówienie, że tak mnie wychowano, albo taki już jestem, no nie jest korzystną dla naszego rozwoju odpowiedzią.
Oczywiście jest wygodną, no bo tak mnie wychowano, co ja mogę zrobić? No ja nie mam na to wpływu. Ale nie, to jest kwestia wyboru, czy my chcemy w ten sposób żyć, czy nie. Jasne, nie zawsze mamy zasoby na podjęcie zmian. Czasami potrzebujemy wsparcia i skorzystać z pomocy i potrzebujemy dojrzeć do tego, bo zanim ja dojrzałam, żeby skorzystać z pomocy, to trochę mi zajęło, bo oczywiście chciałam być jak Zosia Samosia i sama wyjść z zaburzeń odżywiania. Natomiast wiem też, że gdybym miała wtedy osobę, profesjonalistę, który byłby w stanie przeprowadzić przez ten proces, zakładam, żeby zajęło mi to o wiele krócej niż mi to zajęło, bo miałam też chwilę zwątpienia, odpuszczałam na miesiąc, powiedziałam, a już mam dość, wolę już chorować do końca życia, po miesiącu, jak już tam było mi niewygodnie z tą chorobą, to jednak stwierdzałam, że nie, no dobra, no to się biorę. I to wyglądało, to był proces, gdzie były góry i doliny cały czas. To myślałam, że zrobię krok do przodu, to potem myślałam, że robię 3 do tyłu i aż tak małymi krokami powolutku wyszłam z choroby.
Aleksandra Dajewska. Rozmawiałyśmy o jej książce Bulimia, moja historia choroby. Ola jest psycholożką, dietetyczką, terapeutką zaburzeń odżywiania, założycielką fundacji Aż sobie zazdroszczę, wspierającej osoby niewierzące w siebie i swoje możliwości. A działalność fundacji skierowana jest nie tylko do osób z zaburzeniami odżywiania, tak jak i książka Aleksandry Dajewskiej Bulimia, moja historia choroby. Bardzo, z pełnym przekonaniem polecam wszystkim, którzy wątpią w siebie. tę książkę. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, a na koniec jeszcze raz Karla Bruni. Dziękuję i tymczasem dobrej nocy.
Love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can have all the love you write. I memorize every the name that you signed, and darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. Letter straight from your heart.